Przeczytajmy Ewangelię Marka. Kontynuujemy rozważanie Ewangelii Marka. I przeczytajmy pierwszy rozdział od wersetu 1 do wersetu 15. Taki jest początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. W księdze proroka Izajasza napisano: oto posyłam przed Tobą mojego anioła, on Ci utoruje drogę. Oraz głos wołającego na pustkowiu: przygotujcie drogę Pana, wyprostujcie przed Nim ścieżki. Zgodnie z tymi słowami w odludnych okolicach nad Jordanem rozpoczął swoją działalność Jan Chrzciciel. Wzywał on ludzi do przyjęcia chrztu opamiętania dla dostąpienia przebaczenia grzechów. Zaczęli się więc do niego schodzić ludzie z całej Judei oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w Jordanie tych, którzy się otwarcie przyznawali do swych grzechów. Sam Jan nosił na sobie ubranie z wielbłądziej wełny, skórzany pas wokół bioder, a żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Zapowiadał on: podąża za mną ktoś ważniejszy ode mnie, przed kim nie jestem godny schylić się i rozwiązać mu rzemyka u sandałów. Ja was ochrzciłem w wodzie, on natomiast ochrzci was w Duchu Świętym. W tym właśnie czasie z Nazaretu w Galilei przyszedł Jezus. Został on ochrzczony przez Jana w Jordanie, a gdy wychodził z wody, zobaczył otwarte niebo i Ducha, który jak gołębica stępował na niego. Z nieba rozległ się przy tym głos: Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Natychmiast też Duch wzbudził w nim potrzebę wyjścia na pustynię. Spędził tam 40 dni, a szatan poddawał go próbie. W tym czasie przebywał wśród zwierząt, a wsparciem służyli mu aniołowie. Po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. Podkreślał, że już koniec czekania, nadeszło Królestwo Boże. Czas opamiętać się i zaufać tej dobrej nowinie. Więc gdybyśmy mogli podsumować nauczanie Pana Jezusa, to, o czym nauczał, to, co głosił, to co by było tym podsumowaniem? Czasami firmy mają swoją misję, czasami kościoły też mają swoją misję, którą w jakiś sposób eksponują. Na przykład my mamy, że głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mądrością Bożą i mocą Bożą. Inny kościół na przykład ma: naszym szczęściem jest być blisko Boga. Tak? Jakieś firmy mają swoje, żeby stworzyć jak najlepszy produkt na przykład. A jeżeli byśmy wzięli służbę Jezusa, jeżeli byśmy wzięli to, co On przyszedł głosić, to jak byśmy to podsumowali? Werset 15 mówi nam, co jest podsumowaniem, co Jezus przyszedł głosić i jaka jest Jego służba. Więc do tej pory omówiliśmy wersety od 1 do 13 i dzisiaj chciałem się skupić na wersetach 14 i 15, właśnie żebyśmy zobaczyli, co Jezus przyszedł robić i co przyszedł głosić, może tak. Ale ponieważ tłumaczenie, z którego korzystamy, ono jest literackie, to trochę skomplikuje to, co powiem, ono jest literackie, więc nie do końca oddaje ten literalny charakter, czy tłumaczenie dosłowne. Więc chciałbym skorzystać z tłumaczenia dosłownego, który bardziej pokazuje nam tą dynamikę Pana Jezusa. To jest werset 14 i 15 z tłumaczenia dosłownego. Lecz po wydaniu Jezusa przyszedł do Galilei, po wydaniu Jana Jezus przyszedł do Galilei, zaczął głosić Ewangelię Bożą i mówić: wypełnił się czas i bliskie jest Królestwo Boże, opamiętujcie się i wierzcie Ewangelii. Mi bardziej pasuje to określenie, bo tutaj słowa Jezusa są tak w sposób taki dynamiczny pokazane, nie tak jak w tym tłumaczeniu literackim. Tak? Więc chciałem się skupić na tych dwóch wersetach. Na czym polegała służba Jezusa? Takie proste, podstawowe pytanie chciałbym zadać. Marek mówi nam, że służba Jezusa polegała na głoszeniu Ewangelii Bożej. Jezus zaczął głosić Ewangelię Bożą. Ale co to znaczy? Co kryje się za tym hasłem głoszenia Ewangelii Bożej? No, musimy poszukać szerzej niż tylko w Ewangelii Marka. Ewangelia Mateusza, też Mateusz podaje nam w swojej Ewangelii więcej szczegółów odnośnie tego, na czym polegała służba Jezusa głoszenia Ewangelii Bożej. Mateusz napisał: wówczas Jezus zaczął chodzić po całej Galilei. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie ludzkie niedomagania. Więc Galilea, to już mam nadzieję, że rozumiemy, to jest region w Palestynie, więc kiedy Jezus przybył do Galilei, to chodził od miasta do miasta, od synagogi do synagogi i tam w tych synagogach, czy w tych różnych miejscowościach, bo nie wszędzie były synagogi, Jezus nauczał, Jezus głosił dobrą nowinę o królestwie, uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie ludzkie niedomagania. I Łukasz w swojej Ewangelii odnotował jedno takie wydarzenie, gdzie Jezus przychodzi do synagogi. W związku z tym możemy zobaczyć, na czym polegała służba Jezusa w synagodze, służba głoszenia Ewangelii. Więc skaczemy do Ewangelii Łukasza, 4 rozdziału. Potem Jezus zawrócił w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozniosła się szeroko po okolicy. On zaś, chwalony przez wszystkich, nauczał w miejscowych synagogach. Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza. On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom ogłosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Po przeczytaniu zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić: dziś jesteście świadkami spełniania się słów tego proroctwa. Wszyscy potakiwali mu, podziwiali pełne życzliwości słowa płynące z jego ust, ale też mówili: czy to nie jest syn Józefa? 20 werset już nas nie interesuje, ale generalnie Jezus wstał po to, żeby czytać i usiadł po to, żeby nauczać. Taki był zwyczaj w synagodze. Więc to nam pokazuje, na czym polega głoszenie Ewangelii o Królestwie Bożym, którego podjął się Jezus. Nauczanie w synagogach. Tak, Jezus brał jakiś fragment Pisma, czyli Starego Testamentu, czytał go, a następnie go wykładał. Ale robił to tak, żeby było to głoszenie dobrej nowiny. Do tego Jezus dążył w swoim głoszeniu. Jezus też wykorzystywał inne okazje, poza synagogą, do tego, żeby głosić dobrą nowinę innym ludziom. Ale też elementem tego głoszenia było uzdrawianie chorych. To uzdrawianie było znakiem potwierdzającym autorytet Jezusa, jeśli chodzi o głoszenie słowa, jeśli chodzi o jego nauczanie, pokazujący to, kim on jest i po co przyszedł. I może się ktoś zastanawia, rzecz oczywista, ale po co, czy to jest ważne w ogóle? Dlaczego jest to ważne, żeby zrozumieć, czym się Jezus zajmował? Jest to ważne, nawet bardzo ważne, ponieważ dobra nowina, Ewangelia, jest powiązana bardzo mocno, nierozerwalnie z krzyżem Pana Jezusa Chrystusa. Głoszenie Ewangelii przez Jezusa daje nam kontekst dla krzyża, dla ukrzyżowania, dla śmierci Jezusa na krzyżu. Dzięki nauczaniu Jezusa rozumiemy, dlaczego Jezus poszedł na krzyż. Oraz rozumiemy, co mamy dzięki temu, że Jezus doświadczył krzyża. To znaczy, że dzieło krzyża możemy właściwie zrozumieć wyłącznie poprzez nauczanie Jezusa, poprzez Jego głoszenie. Dzieło krzyża może być właściwie zastosowane tylko w kontekście nauczania Pana Jezusa. A to z kolei prowadzi nas do tego, że nie tylko krzyż jest ważny, jako to centralne miejsce całego Pisma Świętego, ale też ważne jest jego nauczanie, nauczanie Jezusa. Nie można właściwie zrozumieć krzyża Jezusa bez Jego nauczania, bez dobrej nowiny, bez Ewangelii Bożej, którą głosił. Stąd mamy mnóstwo ludzi, którzy często deklarują, że są chrześcijanami, ale nie mają bladego niestety pojęcia, czego Jezus nauczał, co Jezus nakazywał. Nie wiedzą. Dzieło krzyża nie przynosi im żadnej korzyści, ponieważ nie rozumieją go i nie wiedzą, jak go zastosować. Dlatego potrzebujemy zarówno krzyża, jak i nauczania Jezusa. Potrzebujemy i jednego, i drugiego. Dlatego też Marek, ale też pozostali autorzy Ewangelii mają w swoich Ewangeliach oba elementy. Nauczanie, Jezus zaczyna swoją służbę, głosi słowo, naucza i to wszystko prowadzi do krzyża. I dzięki temu może być krzyż zrozumiały. Ale z drugiej strony ludzie nie rozumieją tego, czym zajmował się Jezus i zamiast skupiać się na nauce Jezusa, to skupiają się na uzdrowieniach. Jakby to było wszystko, co Jezus przyszedł zrobić, uzdrowić ludzi i na uzdrowieniach się tylko skupiają. Tak jakby to właśnie było najważniejsze, jeśli chodzi o osobę Jezusa. Zapominają, że uzdrawianie było częścią głoszenia Ewangelii Bożej. Jezus przyszedł głosić Słowo Boże, a uzdrawianie było tylko elementem, częścią tego głoszenia. Uzdrowienia były znakiem potwierdzającym nauczanie Jezusa. Uzdrowienia wskazywały na nauczanie Jezusa. Dlatego znaki i cuda pełniły drugoplanową rolę, można powiedzieć, ponieważ Jezus przede wszystkim przyszedł nauczać, przyszedł głosić Ewangelię Bożą. Zatem to wszystko nam pokazuje, że Jezus jest przede wszystkim, można powiedzieć, kaznodzieją, głosicielem, prorokiem. I cokolwiek Jezus miał do powiedzenia, cokolwiek Jezus głosił, jest to bardzo ważne. Bez tego nie jesteśmy w stanie właściwie zrozumieć dzieła, jakiego Jezus dokonał na Golgocie. Cokolwiek Jezus głosił, jest to skierowane do nas, do ludzi. Bóg go posłał z konkretnym przekazem do kogo? Do ludzi, do nas, do mnie, do ciebie. My jesteśmy adresatami tego głoszenia. Zignorowanie, pominięcie tego głoszenia jest po prostu zignorowaniem, pominięciem Jezusa i Jego służby. Możemy powiedzieć, że zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa zaczęło się od głoszenia przez Niego Ewangelii Bożej. Znaczy w pewnym sensie, tak? To jest pewne uproszczenie. Bez tej dobrej nowiny nie dojdziemy do krzyża. A jeśli nie dojdziemy do krzyża Jezusa, to nie otrzymamy przebaczenia grzechów. Nie zostaniemy pojednani z Bogiem, nie będziemy mieli życia wiecznego. Dlatego Ewangelia Boża jest kluczowa, jest zasadnicza, jest bardzo ważna. Więc zanim przejdziemy do krzyża, musimy usłyszeć Jezusa. Musimy usłyszeć tę dobrą nowinę, tę Ewangelię, którą głosił. Musimy usłyszeć Bożą Ewangelię. Zatem co takiego Jezus głosił? No, Marek mówi nam w wersecie 14, czy nawet 15, czy w 14 mówi nam bardzo ogólnie. Jezus zaczął głosić Ewangelię Bożą, a w 15 wersecie trochę nam rozjaśnia, trochę mówi nam więcej szczegółów, nie dużo więcej. Dalej jest to dosyć ogólne stwierdzenie, ale jest to mniej ogólne jak w 14 wersecie. Co Jezus głosił? Wypełnił się czas i bliskie jest Królestwo Boże, opamiętujcie się i wierzcie Ewangelii. W głoszeniu Jezusa mamy dwa elementy, można powiedzieć. Po pierwsze mamy ogłoszenie. Jezus ogłasza wypełnienie się czasu i bliskość Bożego Królestwa. A po drugie mamy wezwanie wynikające z tego ogłoszenia. Czyli mamy wezwanie Jezusa do opamiętania się i zawierzenia tej dobrej nowinie, którą głosi. Więc zajmijmy się najpierw ogłoszeniem. Co takiego Jezus ogłasza? Co jest tą dobrą nowiną? Co jest tą Ewangelią Bożą? I dla nas, żyjących 2000 lat po tych wydarzeniach, nie musi być to zrozumiałe, co tu jest napisane. Ale musimy pamiętać, że dla słuchaczy Jezusa było to zrozumiałe. Oni wiedzieli, do czego Jezus się odnosi. Oni rozumieli, co to znaczy, że wypełnił się czas i blisko jest Królestwo Boże. Jak już wcześniej zobaczyliśmy, Jezus, głosząc Ewangelię Bożą, odwoływał się do różnych proroc Starego Testamentu i wskazywał na ich wypełnienie. Duch Pana nade mną i tak dalej. I te słowa wypełniły się dzisiaj w waszych uszach. Więc kontekstem do tego, o czym głosił Jezus, jest Stary Testament. Są proroctwa Starego Testamentu. Więc to, że wypełnił się czas, że nadszedł czas, kiedy, to znaczy, że nadszedł czas, kiedy Bóg zaczął realizować to, co wcześniej obiecał przez proroków w Starym Testamencie. Bóg oczywiście zapowiedział różne rzeczy w Starym Testamencie, dlatego ważna jest druga część tej wypowiedzi, ponieważ to ona naprowadza nas na rodzaj obietnicy Bożej, którą Bóg teraz realizuje. Druga część tego ogłoszenia mówi, że bliskie jest Królestwo Boże. Więc mamy tutaj zapowiedź realizacji obietnic Bożych związanych z Królestwem Bożym. Tyle, że w Starym Testamencie nie znajdziemy określenia Królestwo Boże. Takie wyrażenie się nie pojawia. Więc jak to rozumieć? Co prawda, takie wyrażenie się nie pojawia, ale pojawia się idea. To jak w całej Biblii nie pojawia się słowo Trójca, ale pojawia się idea Trójcy. Jednego Boga w trzech osobach, w różnych miejscach, w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Więc podobnie jest z Królestwem Bożym. Może wyrażenie się nie pojawia, ale koncepcja, idea jest obecna w Starym Testamencie. Więc na przykład, kilka przykładów podam. Zachariasz, prorok Zachariasz zapowiada w Księdze Zachariasza w 9 rozdziale, wersety 9-10. Wesel się, córko Syjonu, wołaj z radości, córko Jerozolimy. Oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, pokorny, jedzie na ośle, na oślęciu źrebięciu oślicy. Zniszczę rydwany Efraima, z Jerozolimy usunę rumaki i łuk wojenny zostanie złamany. On ogłosi narodom pokój, jego władza od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. O czym mówi tu Bóg przez Zachariasza? O nadejściu króla. Ten król, można powiedzieć, przynosi zbawienie, kończy wojnę, przynosi pokój, a jego panowanie będzie się rozciągać na cały świat. Ale kto jest tym królem, o którym mówi Zachariasz? Izajasz mówi nam, kto jest tym królem. Izajasza 9:5-6. Każdy zaś but, dobrze tutaj? 6 werset. Oto narodziło się dziecko. Syn został nam dany, władza spocznie na jego ramieniu. Nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. I tutaj kolejny werset. Wielką będzie miał władzę. Pokój trwać będzie bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, ponieważ je utrwali, oprze je na prawie i sprawiedliwości. Od objęcia rządów aż na wieki dokona tego żarliwość Pana zastępów. Więc Izajasz mówi nam o dziecku, które się urodzi. To dziecko będzie miało władzę, będzie to potomek Dawida. Z jednej strony, ale z drugiej strony określenia takie jak cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju wskazują, że musi to być ktoś większy niż zwykły człowiek, niż człowiek. Wróćmy do Zachariasza, kolejny, drugi rozdział. Zachariasz mówi, wiwatuj, ratuj się, córko Syjonu, bo oto przychodzę i zamieszkam u ciebie, oświadcza Pan. W tym dniu przyłączą się do Pana liczne narody i będą mi za lud, a ja zamieszkam u ciebie. Wtedy poznasz, że Pan zastępów posła mnie do ciebie. Pan weźmie Judę w posiadanie jako swój dział w ziemi świętej i znów wybierze Jerozolimę. Więc król, który ma przyjść, z jednej strony jest potomkiem Dawida, króla Dawida, ale z drugiej strony będzie to sam Pan Bóg. Czytaliśmy wcześniejsze proroctwo z Zachariasza, oto przychodzę na źrebięciu oślicy podjarzemnej, tak? Kiedy wypełniły się te słowa? Kiedy Jezus wjechał na źrebięciu oślęcia, tak, na młodym osiołku do Jerozolimy. Tak, on przyszedł jako król. On jest tym królem, o którym jest tu mowa. Więc z jednej strony jest to potomek Dawida i Jezus jest potomkiem Dawida, z linii Dawida, jest z Judy, ale z drugiej strony to jest sam Pan, który przychodzi. Zatem podsumowując, Królestwo Boże nie jest związane z jakimś terytorium. Nie ma swoich granic geograficznych. Królestwo Boże jest związane raczej z panowaniem Boga, że to Bóg przychodzi, żeby panować pośród ludzi. Królestwo Boże jest związane z Królem w związku z tym, który ma przyjść i który ma przynieść zbawienie, ale też i sąd. Tym Królem z jednej strony będzie potomek Dawida, ale z drugiej strony będzie to sam Pan Bóg. Więc kiedy Jezus ogłaszał, że wypełnił się czas i bliskie jest Królestwo Boże, to ogłaszał, że obiecane nadejście Króla, który ma przynieść zbawienie, zaczęło być wypełniane. To znaczy, że obiecany Król, który z jednej strony jest potomkiem Dawida, a z drugiej strony jest Chrystusem, jest Mesjaszem, jest Panem, ten Król przyszedł już, stoi pośród nich i On ogłasza zbawienie. Chociaż Jezus nie mówił wprost, że On jest tym Chrystusem, że On jest tym Królem, ale poprzez swoją naukę, którą potwierdzał znakami i cudami, ogłaszał właśnie, że On jest tym obiecanym Królem i ten czas się wypełnił tych nadejścia tego Króla. Więc przejdźmy do drugiej części. Mamy tutaj ogłoszenie. Tak? Czas się wypełnił, Król nadszedł, zbawienie jest blisko. Ale jak to zbawienie otrzymać? Jak go doświadczyć? Więc tutaj to jest odpowiedź na to pytanie jest związana z wezwaniem Jezusa. Tak? Żydzi oczekiwali Króla, który przyniesie im zbawienie, więc Król nadszedł. Ale jak mogą doświadczyć zbawienia? Jak mogą zostać zbawieni? Tego właśnie dotyczy wezwanie Jezusa. Do czego zatem Jezus wzywa ludzi? Jezus wzywa ludzi do opamiętania się i do zawierzenia Ewangelii. Więc możemy powiedzieć, że w pewnym sensie Jezus kontynuuje to, co rozpoczął Jan Chrzciciel. A Jan Chrzciciel wzywał ludzi do opamiętania. Tydzień temu o tym czytaliśmy, dzisiaj o tym czytaliśmy. W 4 i 5 wersecie jest napisane, zgodnie z tymi słowami, w odludnych okolicach nad Jordanem rozpoczął swoją działalność Jan Chrzciciel. Wzywał on ludzi do przyjęcia chrztu opamiętania dla dostąpienia przebaczenia grzechów. Zaczęli się więc do niego schodzić ludzie z całej Judei oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w Jordanie tych, którzy się otwarcie przyznawali do swych grzechów. Więc opamiętanie się ma związek z czym? Z grzechem. Jan Chrzciciel czy też Jezus wzywali ludzi do opamiętania się z grzechu. I żeby zrozumieć, dlaczego tak jest, no to musimy wrócić do samego początku Biblii, do 3 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, ponieważ tam właśnie jest opisany, jest opisany upadek człowieka w grzech oraz skutki grzechu czy też tego upadku. A skutki tego upadku okazały się dla człowieka katastrofalne. Człowiek umarł duchowo, stał się grzesznikiem i przez to stał się niezdolny do relacji z Bogiem. Jest to zobrazowane tym, że Bóg wygonił człowieka z Edenu, a Eden symbolizował, można powiedzieć, doskonałą relację z Bogiem, między Bogiem a człowiekiem. Eden symbolizował też życie wieczne w Bożej obecności, więc kiedy człowiek został wygnany z Edenu, to stracił nie tylko relację z Bogiem, ale też stracił życie wieczne. Człowiek poza Edenem jest oddzielony od Boga, ciąży na nim Boży gniew z powodu grzechu i czeka człowieka piekło, czyli wieczność w oddzieleniu od Boga, Jego dobroci, Jego świętości, Jego miłości i sprawiedliwości. I człowiek o własnych siłach, czy własnych staraniach, czy zabiegach nie jest w stanie zrobić nic, aby wrócić do tej właściwej relacji z Bogiem, ponieważ Bóg zamknął tę drogę. Można powiedzieć, postawił cherubów, żeby strzegli drogi do Edenu i żeby tam człowiek nie wszedł. Też człowiek nie może z powodu swojej grzeszności. Dlatego człowiek potrzebuje ratunku, potrzebuje kogoś, kto by go uratował, inaczej mówiąc, potrzebuje Zbawiciela. Człowiek potrzebuje kogoś, kto by go uratował z tej beznadziejnej sytuacji, w jakiej się znalazł. I tym kimś, kto ratuje człowieka, jest nie kto inny, jak król, który był obiecany i który przyszedł, a którym jest Jezus z Nazaretu. On przez swój krzyż, przez Golgotę, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zbawia grzeszników, takich jak ty czy ja. Ale wróćmy do opamiętania i zawierzenia Ewangelii. Ponieważ z powodu grzechu człowiek znalazł się poza Edenem, to znaczy, że żeby wrócić do Boga, trzeba pozbyć się grzechu i jego skutków. Ale jak możemy pozbyć się grzechu i skutków grzechu? Skutkiem grzechu była śmierć duchowa. Czy możemy wzbudzić siebie do życia duchowego? Czy możemy wzbudzić siebie do nowego życia? Choćbyśmy się napieli, choćbyśmy się spieli tak mocno, nie jesteśmy w stanie nic zmienić. Lampard nie jest w stanie zmienić centków na swojej skórze, a my nie jesteśmy w stanie zmienić swojej natury. Nie jesteśmy w stanie ożywić siebie. Więc my tego nie możemy zrobić, ale Jezus może. Ale Jezus może usunąć nasz grzech. Ale też Jezus może usunąć skutki naszego grzechu. Jezus chce to zrobić. Po to właściwie przyszedł. Dlatego Jezus wzywa nas, wzywa ludzi do opamiętania się z grzechu i do zawierzenia Jemu. I w taki właśnie sposób możemy doświadczyć zbawienia od Niego. Ale czym jest opamiętanie się? Zobaczyliśmy już, że upamiętanie się ma związek z grzechem. Widzimy też, że ci, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela, przyznawali się do swoich grzechów. Inne tłumaczenie mówi o wyznawaniu swoich grzechów. I z Ewangelii Mateusza i Łukasza dowiadujemy się, że Jan Chrzciciel oczekiwał, że ci, którzy zostali ochrzczeni przez niego, będą wydawać owoc godny opamiętania. To znaczy, że Jan Chrzciciel oczekiwał zmiany w życiu tych ludzi, którzy deklarują opamiętanie. Oczekiwał, że ta zmiana w życiu będzie trwała i radykalna. Na czym miała polegać ta zmiana życia? No ta zmiana powodowała odrzucenie grzesznego stylu życia i zastąpienie go takim, które podoba się Bogu. Na przykład jeśli ktoś kradł, to przestaje kraść i raczej idzie do pracy po to, żeby móc zarabiać pieniądze i wspierać potrzebujących zgodnie z tym, co Pan nakazuje, żeby wspierać sieroty i wdowy na przykład, bo to się podoba Bogu. Zatem opamiętanie się to taka zmiana w sercu człowieka, która powoduje, że człowiek nie chce już dłużej żyć w oddzieleniu od Boga. Nie chce już dłużej żyć w grzechu, nie chce służyć grzechowi, brzydzi się grzechem, ale z drugiej strony chce żyć tak, żeby podobać się Bogu, chce mieć związek z Bogiem, relację z Bogiem, pragnie służyć Bogu, pragnie w swoim życiu uświęcenia. Więc ta wewnętrzna zmiana, ta zmiana, która dokonuje się w sercu, prowadzi do zmiany na zewnątrz. Tak, zmiana serca powoduje, że życie człowieka się zmienia. I jest to widoczne w tak zwanym owocu opamiętania. Człowiek zaczyna żyć, można powiedzieć, nowym życiem, inaczej. Ale mam jeszcze jedną rzecz, do której wzywał Jezus. Jest to zawierzenie, zaufanie Ewangelii. Co to znaczy? Wiemy już, że tą Ewangelią, tą dobrą nowiną jest sam Jezus Chrystus. Więc zawierzyć Ewangelii to inaczej zawierzyć Jemu, Jezusowi, a zawierzenie Jezusowi to po prostu poddanie się Jemu we wszystkim, ponieważ On jest Panem, On jest Królem, On jest Zbawicielem. Wyobraź sobie, że jesteś w płonącym budynku i nie ma już żadnej drogi ucieczki dla ciebie. Wszędzie jest ogień i masz świadomość tego, że zginiesz. Ponieważ nie ma żadnej drogi ucieczki. I nagle pojawia się strażak, tak? Chwyta cię za rękę i mówi, rób co powiem. to kiedy robisz wszystko, co strażak ci mówi, to inaczej zawierzasz Jemu swoje życie. Więc zawierzenie Ewangelii to nic innego jak zawierzenie swojego życia Jezusowi, poddanie się Jemu we wszystkim, w tym wszystkim, co mówi. Kiedy człowiek zgrzeszył? Kiedy przestał być posłuszny Bogu. Więc Jezus mówi, bądź posłuszny mi, bo wtedy będziesz posłuszny Bogu. I kiedy opamiętujemy się, kiedy robimy to, co Jezus nam mówi, to doświadczamy zbawienia. Zostajemy uratowani. Otrzymujemy życie wieczne. Nasze grzechy są przebaczone, a my otrzymujemy pojednanie z Bogiem. Ale dlaczego mamy zawierzyć Jezusowi? Ponieważ Jezus przyszedł ogłosić Boże Słowo. Jeśli chcemy podobać się Bogu, jeśli chcemy Jemu służyć, Bogu służyć, jeśli pragniemy uświęcenia w swoim życiu, to jest to możliwe tylko przez Jezusa. Jezus nam to umożliwia poprzez swoją naukę, poprzez swoje nauczanie, poprzez to, co głosił. Jezus mówi nam, jak mamy żyć, aby podobać się Bogu. Dlatego opamiętanie się i zawierzenie Ewangelii zawsze idą ze sobą w parze. Te dwie rzeczy są jak bliźnięta syjamskie, zrośnięte ze sobą i nigdy nie należy ich rozdzielać. Jezus wzywa każdego człowieka, ciebie i mnie, do opamiętania się i do zawierzenia Ewangelii. I to wezwanie Jezusa jest aktualne dziś. To jest ta dobra nowina, że ono się nie zmieniło przez tysiące lat, ono jest aktualne dzisiaj. Dalej Jezus wzywa ciebie i mnie, opamiętujcie się i wierzcie Ewangelii. Łukasz mówi nam, co Jezus powiedział, zanim odszedł do nieba, zanim wstąpił do nieba. Spotkał się ze swoimi uczniami i powiedział im, zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami. W Jego imieniu ma być głoszone przebaczenie grzechów. Kto się opamięta i zaufa Jezusowi, będzie zbawiony. I to jest dobra nowina, którą Jezus głosił na początku swojej służby. Ale to jest ta dobra nowina, którą Jezus głosił na końcu swojej ziemskiej służby. I jest to dobra nowina, którą nakazał głosić Jezus swoim uczniom, swoim świadkom. Świadkom tego wszystkiego, co Jezus czynił i mówił. Pewien strażnik więzienny, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, zapytał apostoła Pawła, czyli jakiś czas po tym, jak Jezus już odszedł do nieba. Co mam czynić, abym był zbawiony? Apostoł Paweł odpowiedział, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Więc wezwanie Jezusa do nas jest stałe i jest niezmienne. Jeśli chcemy być zbawieni, to może to się stać tylko poprzez opamiętanie i zawierzenie Jezusowi, ponieważ On jest tą dobrą nowiną od Boga dla nas. I z jednej strony jest to nakaz Pana Jezusa. Jeśli ktoś chce być zbawiony, to musi się opamiętać i musi zawierzyć Ewangelii. Ale z drugiej strony jest to wspaniała obietnica Pana Jezusa, że obietnica Ewangelii dla każdego, kto się opamięta i zawierzy Panu Jezusowi Chrystusowi. Czy pragniesz zbawienia? Czy pragniesz życia wiecznego? Czy pragniesz pojednać się z Bogiem? Jeśli tak, to rób to, co mówi Jezus. Ponieważ On przyszedł po to, żeby doprowadzić się do Boga, do zbawienia. A Jezus mówi, opamiętaj się i uwierz Ewangelii, uwierz dobrej nowiny, zawierz mi. Czy to już zrobiłeś? Jeśli nie, to dlaczego zwlekasz? Nie zwlekaj. Nie zwlekaj, przyjdź do Jezusa. Przyjdź do tego, który jest tym obiecanym królem, który przynosi zbawienie. Przyjdź do Niego, opamiętaj się, zawierz Jemu i żyj. Amen.